Tomasz nie śpiał przed mikrofonem w Radiu Lublin, czas na Studio Wschodnie. A dziś naszym gościem jest Jakub Maciejewski, dziennikarz, publicysta związany m.in. z tygodnikiem Sieci, portalem W Polityce i telewizją W Polsce. Autor wydanej dosłownie na dniach książki Wojna, reportaż z Ukrainy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Lublin bardzo serdecznie.
No właśnie, tak jak wspomniałem, nakładem wydawnictwa Biały Kruk ukazała się niedawno pana najnowsza książka. Książka, która jest świadectwem wojny zebranym przez 150 dni na pogrążonej wojną Ukrainie. Ale ja zacznę od tego, że śpieszył się pan na tę wojnę. Śpieszył się pan do Kijowa.
Atmosfera w pierwszych dniach i godzinach wojny była apokaliptyczna. Spodziewano się, nawet odradzano mi wyjazd do Kijowa, bo Kijów miał być zamknięty przez krąg rosyjskich wojsk. No i już by nie można było tam dotrzeć, a przecież czytelnicy nasi, widzowie, słuchacze potrzebowali też relacji ze stolicy broniącej się Ukrainy. I tak, faktycznie, pociągiem, pustym pociągiem do Kijowa, 10 wagonów, gdzie właściwie nikogo nie było, jechało się do pustego miasta, gdzie wcześniej 4 miliony mieszkańców, a w chwili, gdy przyjeżdżałem, może 1,5 miliona żyjących pod ziemią, żyjących w piwnicach i w bunkrach. Naprawdę nastrój apokaliptyczny.
Właśnie, my obserwowaliśmy te wydarzenia poprzez media, które relacjonowały te wydarzenia, te obrazki. Ludzie, którzy za pośrednictwem mediów społecznościowych pokazywali, co się dzieje w tych pierwszych dniach, czy godzinach nawet wojny po agresji rosyjskiej na Ukrainie, no to były przerażające. No myślę, że wiele osób, no dla wielu było to pierwsze takie bliskie zetknięcie się z obrazem wojny tak blisko.
Proszę sobie wyobrazić, że te obrazki z mediów społecznościowych robią wrażenie, a co dopiero 10-godzinna jazda tym pustym pociągiem do Kijowa, gdzie już w pewnym momencie słychać odgłosy artylerii. W miejscowościach pod Kijowem rozmawiałem przecież z wieloma osobami i pamiętam starsze kobiety, które rozpoznawały już po odgłosie wybuchów, jaki to rodzaj broni. A to grady. O, to Iskander. To chyba artyleria rosyjska. W jakich czasach my żyjemy, że w XXI wieku starsze panie zamiast bawić wnuki nasłuchują, czy to Ukraińcy odpowiadają, czy to jednak ta ofensywa rosyjska zbliża się do ich domów. Witamy, drodzy państwo, w XXI wieku.
No właśnie, te dramatyczne obrazki, ale no właśnie, ale dlaczego właściwie tak śpieszył się pan do tego Kijowa? Znaczy, dlaczego ta książka, ten reportaż powstał? Dlaczego on musiał powstać? Bo po lekturze tej książki nie mam wątpliwości, że to była ogromna potrzeba, żeby na bieżąco i w tych pierwszych właśnie momentach uchwycać te momenty, które być może już się nie wydarzą.
Dla dziennikarza być świadkiem apokalipsy, a wtedy jednak się wydawało, że Kijów zostanie oblężony i będzie zdobywany. Dla dziennikarza być świadkiem tak historycznego, wielkiego wydarzenia, no jest jednak takim obowiązkiem, jest taką misją, no jest szansą na pozostawienie też czegoś ważnego w tych relacjach. Drodzy państwo, kiedy ja wracam z Polski, z frontów Chersonia czy okropnego, piekielnego Donbasu i widzę tę polską politykę, gdzie udaje się często, że nie ma wojny, prawda? No inflacja, nie wiadomo skąd się wzięła, drożyzna, nie ma węgiel drogi, ojej, no skąd? Drodzy państwo, za wschodnią granicą mamy do czynienia z prawdziwym nazizmem i to nie jest publicystyka. Putin wielbi przecież Iwana Ilina, emigracyjnego rosyjskiego filozofa, który w latach 30. bronił narodowego socjalizmu, nawet wtedy, gdy został wyrzucony z III Rzeszy. Zbrodnie, których ślady widziałem w Izjumie, pod Czernichowem, w Donbasie, no przypominają te nazistowskie. Podziemny obóz koncentracyjny w Jagodnem, albo las Izjumski, gdzie zakopano płytko 466 ciał. Takie rzeczy dzieją się za naszą wschodnią granicą. Albo tu możemy komentować Hołownię i Tuska. No więc dziennikarz, który chciałby traktować poważnie swoich widzów, czytelników, przyjaciół, to o czym będzie pisać? O monologach polskich polityków czy o nazizmie napadającym na Ukrainę?
nie było żadnej wątpliwości w pana podejmowaniu tej dziennikarskiej decyzji, czy jakiegoś rodzaju strachu przed tym wyjazdem?
Myślę, że moje doświadczenie jest wspólne z wieloma wolontariuszami polskimi i ochotnikami polskimi w ukraińskiej armii. Spotykałem Polaków wszędzie. Spotykałem w maju pod Izjumem, gdzie chłopak dojeżdżał z samochodem pełnym żywności do mieszkańców wsi będącej już na linii frontu. Tak? No pewnie, że się baliśmy. Mijaliśmy w Donbasie samochody ze śladami po rosyjskich kulach, te leje bombowe, ten cały czas słyszało się w tle odgłosy artylerii. Nocą Rosjanie ostrzeliwali z jakąś dziką wściekłością, nawet gdy im się to nie opłacało. W maju na Donbas spadało 50 tysięcy pocisków na obszar niewiele większy niż województwo lubelskie. Codziennie 50 tysięcy pocisków. Ale rozpoznałem w naszych rodakach, co było też i moim udziałem, taki kod kulturowy. Jakaś pamięć historyczna z opowieści naszych rodziców i dziadków o 1939 roku, gdzie to wzmożenie polskie dzisiaj, ta pomoc dla Ukrainy, to zrozumienie dla napadniętych jest po prostu sztandarem naszego kodu kulturowego. Polacy na wojennej Ukrainie są absolutnie wszędzie. Panie redaktorze, drodzy słuchacze, to często było tak, że ci wolontariusze na przykład, pojadę do Lwowa pomóc wywieźć jakieś rodziny, ale potem okazywało się, że we Lwowie są mniej potrzebni, a może pod Kijowem, prawda, już troszeczkę bardziej niebezpiecznie. I schodzili w tych kręgach wojennego piekła coraz głębiej. Byli pod Kijowem, ale to w Niżynie. Zaraz tam dojdą Rosjanie, ludzie nie mają czym uciekać. I oto wolontariusz jedzie do Niżyna, prawda? I ten wolontariusz, pseudonim Batman, po 2 miesiącach już nie był wolontariuszem, ale ochotnikiem polskim w Donbasie, leżącym plackiem w krzakach kilometr od rosyjskich obozów wojskowych. Polacy, to naprawdę brzmi dumnie.
No właśnie, o tej polskości w tej książce jest sporo. Pisze pan o tym, że właściwie ta polskość otwierała jednak panu wiele drzwi podczas pisania tego reportażu, podczas obecności na Ukrainie. Czyli jak rozumiem, to był jednak ogromny przywilej być polskim korespondentem na tej wojnie.
Absolutnie. Być Polakiem na Ukrainie to przywilej. Akurat byłem 90. dnia mojego pobytu na Ukrainie. Rada Najwyższa przyjęła prawo o Polakach, które wydłużało możliwość pobytu. I to było takie dla mnie symboliczne, bo gdyby nie ten przepis tego dnia, to następnego dnia musiałbym wracać. Ale tego dnia Wierchowna Rada mówi, Polacy możecie 18 miesięcy zostać. Nawet na niektórych posterunkach jeszcze nie znali żołnierze tego nowego prawa i chcieli mnie tam legitymować, zatrzymywać, przepraszać, ale muszą, bo prawo. Natomiast wybuch polonofilii jest tam faktem. Mnie agitowano, jeden oficer w Donbasie agitował za Andrzejem Dudą. Mówi, Jakub, no ja nie wiem, co sądzisz o prezydencie Dudzie, czy na niego głosowałeś, ale to jest naprawdę mąż stanu. No więc, jeśli Ukraińcy już agitują za Polską, mają wyobrażenie o nas, o mocarstwie. Drodzy słuchacze, panie redaktorze, ja nawet nie wyprowadzałem ich z błędu, gdy poważnie oficerowie mówili mi, że jesteśmy drugą siłą w NATO, tak? To ja kiwałem głową, no tak, tak, ale to taka rzeczywistość aż tak piękna nie jest, jak Ukraińcy to widzą, ale my potrafimy taki wizerunek teraz
stworzyć.
Chociaż
ten wizerunek tworzą obaj prezydenci Polski i Ukrainy, którzy właściwie już dzisiaj nie mówią o sobie inaczej jak przyjaciele.
To jest wielka zasługa prezydenta Andrzeja Dudy. Ja byłem pod wrażeniem, do teraz jestem, jak w tym Jagodnym, o którym wspomniałem, gdzie był ten podziemny obóz koncentracyjny. 300 osób przez 28 dni Rosjanie trzymali w podziemiach piwnicy wiejskiej i nie chcieli, byli więźniowie tego podziemia, opowiadać o swoich przeżyciach. Ale tak wyszło z kontekstu rozmowy, że pokazałem im swoje zdjęcie z prezydentem Andrzejem Dudą. No i oni się otworzyli. Powiedzieli znowu niesłusznie, powiedzieli, jeśli ty masz zdjęcie z Dudą, to znaczy, że jesteś dobrym człowiekiem.
No właśnie, bo tych otwartych drzwi oczywiście było więcej. Pan spotkał na swojej drodze tej wojennej reporterskiej Andrija Chujwniuka. To jest człowiek, oczywiście wielu pewnie słuchaczy kojarzy go z tego, no już można powiedzieć, przeboju YouTube'owego, ale no to jest człowiek, który muzyk chwycił za broń, ale on nie udziela wywiadów. Dla pana zrobił wyjątek, to znaczy poświęcił panu czas, powiedział, jak rozumiem, też swoją historię.
Tak, Człowiek, który za wywiady do mediów bierze tysiące dolarów dla dziennikarza tygodnika sieci. No przecież nie jesteśmy mainstreamowym pismem. Zrobił wyjątek w bazie wojskowej w Donbasie. No nie mogę mówić miejscowości, żeby nie zdradzać pozycji, ale to było w Donbasie. Podczas obiadu spotkaliśmy się, nakarmił mnie i rozmawialiśmy naprawdę jak przyjaciele. Pamiętam wiele życzliwych słów, jakie padło z jego strony do Polski, ale takie najbardziej artystyczne, które wypowiedział o Polakach, powiedział: jesteście naszą husarią.
Ważne słowa, bez wątpienia. Ważne słowa też padają w tej książce Wojna, reportaż z Ukrainy o matkach. Matki, pierwszymi ofiarami wojen są matki, pisze pan w tej książce 24 lutego. Miliony matek zamarło w strachu o swoje dzieci. Widział pan te płaczące matki, matki walczące i te, które no, próbowały zabrać w jakieś bezpieczniejsze miejsce swoje dzieci.
Z pierwszymi matkami przecież spotykało się na przejściu granicznym czy w Przemyślu. Pamiętam, jadąc do Kijowa w drodze w stronę Polski, jechały właściwie przedszkola na kółkach, pociągi pełne kobiet i dzieci proszących o uwagę, o zabawkę, o jedzenie. I pamiętam też masę opuchniętych od płaczu twarzy matek w różnych okolicznościach. Matek, które jechały na Ukrainę, na przykład z pracy w Niemczech czy w Polsce, jechały na Ukrainę do ostrzeliwanych, bombardowanych miast, by swoje dzieci zabrać w bezpieczne miejsce, no zwłaszcza do Polski. I faktycznie to było też takie ciężkie przeżycie, że dzieci o niewinnych twarzach, no dzieci jako synonim niewinności, bywały w swoich opowieściach najbardziej dojmujące. Pamiętam, jak spytałem w podziemnym przedszkolu w Wasylkowie, spytałem dziecko, dzieci malowały w ramach tego przedszkola, tych zajęć, kolorowe obrazki i jedna dziewczynka namalowała chmury i słońce. Tak zapytałem, tak beztrosko troszkę, no dzieci, czym dziecko może mi wbić nóż w serce, dlaczego tak namalowało? I ona odpowiada, bo ja bym chciała jeszcze kiedyś zobaczyć niebo, bo żyła już 2 tygodnie w podziemiu, prawda? I jej niebem był betonowy sufit z wystającymi drutami. Bardzo ciężko było patrzeć i rozmawiać z dziećmi na wojennej Ukrainie.
No i właściwie dochodzimy do takiego momentu, o którym właściwie chyba wolałbym nie rozmawiać, bo jest w tej książce bardzo trudny, mocny fragment, no właśnie związany z historią dziecka, z historią 11-letniego Miszy. To nie jest jego prawdziwe imię, ale no właśnie, chłopiec drobny, o blond włosach, ta jego historia no jest tak dramatyczna, że właściwie trudno też epatować szczegółami. Natomiast ona po prostu pokazuje, jaka jest ta prawda o tej wojnie i jak ta prawda jest brutalna, do bólu brutalna, właściwie no, tak przejmująco brutalna, że no, te fragmenty czyta się z wielkim bólem serca. Więc takie pytanie, jak rozumiem, tę historię pan po prostu musiał opowiedzieć.
Z wydawcą zastanawialiśmy się, czy ją publikować, tak? bo szczerze mówiąc, no, to jest też motto tego rozdziału z Ewangelii, że lepiej by było, żeby ten człowiek się nie narodził. Być może lepiej... Proszę Państwa, no rozmawiamy poważnie o poważnej wojnie. Być może lepiej, żeby Misza zginął pod gruzami domu, niż przeżył to, co przeżywa w Donbasie ze strasznymi ludźmi i w poszukiwaniu przetrwania dla siebie i dla swojej mamy. Ja mogę powiedzieć, że człowiek, który próbował go uratować, Danił, no dzisiaj...
On panu też opowiadał tę historię, prawda?
Opowiadał tę historię i był w fatalnym stanie psychicznym i dzisiaj się leczy. Dzisiaj się leczy, bo ta historia, gdzie próbował ratować dziecko i się nie udało, no wstrząsnęła nim. No, człowiek wrak po prostu. Rozmawiałem z innymi ludźmi, którzy Miszę próbowali uratować i tyle osób było zaangażowanych, by jedno dziecko wywieźć z Donbasu. Jedno dziecko. I jakby ponieśli klęskę, nie uratowali chłopca, ale to też pokazuje, że wojna nas rozrywa do tylu zadań, że nie jesteśmy w stanie wszystkiemu sprostać. W tej wojnie nie ma takich pięknych historii z happy endami, jakby się chciało w hollywoodzkich filmach. Są tragedie i chyba no, ludzie sobie wyobrażają wojnę, więc będzie mnóstwo śmierci, krwi. Tak, to też. Ale bywają tak zawiłe losy, że naprawdę śmierć bywa lepszym rozwiązaniem.
Właśnie, bo to ta historia też dowodzi, pokazuje, no właśnie, że trochę dla wielu wojna była ciekawostką oglądaną właśnie przez pryzmat jakiejś misji w Iraku, Afganistanie, gdzieś daleko, a ona no właściwie toczy się tuż obok. Widzieliśmy to właśnie w tych pierwszych dniach, widzieliśmy te tłumy na przejściach granicznych, widzieliśmy, co się działo w Przemyślu właśnie, jak te matki przyjeżdżały z dziećmi, no ale w tych ostatnich dniach przekonaliśmy się dobitnie tutaj na Lubelszczyźnie, w Przewodowie, gdzie także zginęli ludzie.
Tak, i to jest w ogóle, dla mnie było też wstrząsające, dlatego że widząc w Donbasie ten potężny rosyjski ostrzał artyleryjski, naprawdę te wiele, no 97% pocisków rosyjskich nikogo nie zabijała, bo nie trafiała. A to jeden pocisk, nie wiemy, ja nie jestem pewien skąd, ale jeden pocisk akurat przekroczył granicę Polski i zabił dwóch ludzi. No kurczę, skuteczność 100% pocisków, które przypadkowo spadły na Polskę, no to jest wielka tragedia tego Przewodowa i Lubelszczyzny. To jest nie do uwierzenia, ale muszę nas zmartwić, bo ludzie przywykli do tej wojny. Ludzie przywykli do tej wojny do tego stopnia, że w Kramatorsku widziałem chłopców grających w piłkę nożną na całkiem nowym boisku, to jest w Donbasie, gdzie grają na tle kompletnie rozwalonej szkoły, gdzie po prostu samolot przyleciał i spuścił bombę, ale życie takie jest. Teraz byłem w Chersoniu niedawno i tam pod mostem Antonowskim jest taki odcinek drogi, gdzie po drugiej stronie rzeki rosyjski czołg strzela co jakiś czas w takie przypadkowe miejsce pod tym mostem, tak? Ale pod tym mostem normalnie jeździ autobus, wożąc ludzi do pracy, po pomoc humanitarną, w ukraińskim Chersoniu już. I ludzie są przyzwyczajeni. Jedziecie, drodzy państwo, autobusem do pracy i to z myślą, no, że raczej się przeżyje. Że ten pocisk może wybuchnie potem, wcześniej. Więc jesteśmy też jako dziennikarze po to, i też dziękuję panie redaktorze za zaproszenie, za tak poważną, ważną rozmowę, żebyśmy nie pozwolili się przyzwyczaić do tej nazistowskiej inwazji rosyjskiej. To nie może być tak, że świat się znuży i zajmie się kryzysami u celebrytów, a nie ludobójstwem na Ukrainie.
Ważne słowa. Dziś rozmawiamy o Ukrainie, o wojnie na Ukrainie z autorem książki, z autorem reportażu. Wojna, reportaż z Ukrainy z Jakubem Maciejewskim. Do naszej rozmowy w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil.